Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Szóstego czerwca w niemieckim Bonn rozpoczęły się 10-dniowe obrady 56. sesji ciał pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli tak zwanej konwencji klimatycznej. To tak zwany teaser przed listopadową konferencją COP27, która odbędzie się w egipskim Sharm el-Sheikh. O tym, co dzieje się na miejscu, o czym toczą się klimatyczne rozmowy i co z nich wyniknie, opowie Marcin Kowalczyk z WWF. Marcinie, może na początku powiedzmy sobie, czym są te ciała pomocnicze konwencji klimatycznej, SBI i SEPSTA? Za co one odpowiadają i czemu są tak ważne w procesie rozmów klimatycznych?
Ciała pomocnicze konwencji są to organy, które zostały utworzone przy okazji przyjęcia konwencji do wdrażania postanowień w zakresie zarówno doradztwa naukowo-technologicznego, tym się zajmuje SEPSTA, jak i wdrażania kwestii związanych z wdrożeniem postanowień konwencji, tym się zajmuje SBI. Ciała konwencji tak naprawdę spotykają się dwa razy do roku. Raz jest to zwykle w maju lub czerwcu w Bonn, tak jak w tym roku, i druga sesja ma miejsce podczas samych COP-ów, czyli kolejne spotkanie tychże ciał pomocniczych będzie miało również miejsce podczas COP27 w Sharm el-Sheikh. Natomiast te prace, które są wykonywane w tym momencie, polegają na przygotowaniu pewnych dokumentów, projektów decyzji, projektów konkluzji, które będą rozpatrywane później na poziomie ministerialnym w trakcie COP. Innymi słowy, to, co się dzieje w tym momencie w Bonn, chociaż są to dyskusje raczej o charakterze technicznym i charakterze eksperckim, będzie miało przełożenie na pewne decyzje polityczne i na pewne decyzje podejmowane już w trakcie COP27 w Sharm el-Sheikh.
Czyli to są takie techniczne rozmowy, które mają przygotować grunt pod szczyt COP27, mają dać negocjatorom na wyższych poziomach, jak rozumiem też politycznych, taką możliwość już pracy nad czymś gotowym. No to powiedzmy sobie w skrócie, gdzie jesteśmy z tymi rozmowami klimatycznymi, o czym toczą się te negocjacje w Bonn, no i jaki to będzie miało wpływ na szczyt klimatyczny, który się zbliża w Egipcie?
Dyskusje dotyczą wszelkich kwestii technicznych, które muszą zostać rozważone przed samym COP27. Dyskusje dotyczą naprawdę szeregu tematów, od kwestii związanych z programem prac dotyczących ograniczania emisji, czyli tak zwanym programem prac mitygacyjnych, przez kwestie związane z adaptacją. Również są dyskusje dotyczące mechanizmu szkód i strat, aczkolwiek nie mechanizmu finansowego, o tym będziemy jeszcze porozmawiać później. Są kwestie związane chociażby z uwzględnieniem kwestii gender w dokumentach końcowych, są kwestie związane z finansowaniem. Wiele z tych rzeczy przygotowuje już konkretne projekty decyzji, konkretny tekst, którym później faktycznie negocjatorzy będą mogli udać się do ministrów. Natomiast oczywiście część dyskusji nadal będzie wymagała pewnego politycznego rozstrzygnięcia, które będą również konieczne do wykonania na poziomie politycznym.
To zanim wejdziemy w takie większe szczegóły tych rozmów i będę próbował Cię tutaj wypytać o to na takim większym poziomie właśnie szczegółowości, gdzie jesteśmy z poszczególnymi tematami, to chciałbym się trochę zapytać o taki nastrój tego spotkania, bo ono jest trochę poza uwagą mediów, nie jest to impreza relacjonowana z taką dużą dozą emocji, jest trochę na uboczu, inne tematy są teraz ważne. Wojna w Ukrainie, szalejący kryzys energetyczny, wysokie ceny energii, więc te rozmowy klimatyczne zostały zepchnięte w takiej globalnej świadomości i naszej takiej bieżącej obserwacji polityki energetycznej i klimatycznej na duży margines. Więc jak to przekłada się na te same techniczne rozmowy? Czy ta cisza i brak zainteresowania mediów jest właśnie czymś takim dobrym, co umożliwia popychanie wielu tematów do przodu? Czy wręcz przeciwnie, czy brak tego zainteresowania sprawia, że mniejsza uwaga jest przyłożona do tych rozmów, co później przełoży się na mniejsze polityczne zaangażowanie na samym COP27? Jak to jest z twojej perspektywy wygląda?
Z mojej perspektywy, po pierwsze, nie powiem, że nie ma kompletnie zainteresowania mediów. Media są oczywiście obecne, tylko najczęściej są to media, które w szczególny sposób właśnie przyglądają się kwestiom związanym z klimatem. Najczęściej są to konkretne tytuły zachodnie zajmujące się właśnie tą problematyką. Natomiast jeśli chodzi o nastrój, zależy to od konkretnego tematu. W części tematów toczą się naprawdę bardzo konstruktywne prace techniczne. Część tematów ma charakter troszeczkę bardziej polityczny, więc postęp tutaj oczywiście będzie w dużo mniejszym stopniu następował, albo czasami będzie wręcz znikomy. Jest jeden z tematów, do którego również w pewnym momencie przejdziemy, który tak naprawdę nie znalazł odzwierciedlenia w porządku obrad na tą sesję, pomimo nacisków ze strony w tym przypadku państw rozwijających się oraz dużej części społeczeństwa obywatelskiego. A mianowicie chodzi o temat dotyczący mechanizmu finansowego na rzecz szkód i strat, czyli tak zwanego loss and damage. Natomiast oczywiście patrząc z perspektywy poprzednich lat, mam wrażenie, że w tym roku prace są troszeczkę spokojniejsze i trochę bardziej konstruktywne niż to, z czym czasami mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach. Mimo wszystko, mimo właśnie tych problemów, które mamy w zupełnie innych miejscach, aczkolwiek te problemy również troszeczkę przebijają się do obrad. Nie w takim stopniu być może jak w innych miejscach, ale są tutaj obecne.
To jeszcze zanim przejdziemy do tych szczegółów rozmów, to chciałbym cię jeszcze zapytać, żebyś tak umiejscowił te rozmowy w Bonn na takiej osi pomiędzy Glasgow i Sharm el-Sheikh. No bo po Glasgow mieliśmy pakt klimatyczny właśnie z tego miasta podpisany, hucznie przyjęty, domknięcie porozumienia paryskiego, wdrażające prawnie to, co zostało ustalone w 2015 roku, plus ta duża i przyciągająca uwagę opinii publicznej deklaracja w sprawie odchodzenia od węgla, którą udało się przyjąć wówczas przez wszystkie państwa. Więc teraz ten szczyt COP27, do którego zmierzamy, będzie już nie o tym, nie o domykaniu Paryża, będzie bardziej skupiony na kwestiach finansowych. No i właśnie na jakich? Jaki to będzie szczyt? Do czego się przygotowujemy? Do czego Bonn ma nas przygotować tak naprawdę na tej osi czasu przed samym COP27?
Oczywiście na początek muszę troszeczkę odpakować to, co powiedziałeś, ponieważ musimy rozróżnić kwestie deklaracji politycznych, takich jak deklaracja odejścia od węgla, które tak naprawdę nie są dokumentami o jakimkolwiek charakterze prawnym, od decyzji podejmowanych przez COP, jak na przykład ten pakt klimatyczny z Glasgow. To również nie była umowa międzynarodowa, to była tylko i wyłącznie decyzja COP o takim dosyć szczytnym tytule, ponieważ to była jakby taka decyzja wieńcząca te wszystkie pozostałe decyzje, taki powiedzmy troszeczkę namiot nad pozostałą częścią. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że w samej tej decyzji z Glasgow były elementy niejako wybiegające w przód, dotyczące chociażby zmniejszania wykorzystania węgla, dotyczące chociażby kwestii związanych na przykład z podwojeniem finansowania na adaptację. Jeśli chodzi o to, gdzie umieścić na tej osi czasu to spotkanie w Bonn, to jest powiedzmy półmetek, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie drogi między Glasgow a COP27. Są oczywiście różne procesy, które odbywają się poza konwencją klimatyczną, które również będą wpływały na ten polityczny aspekt dyskusji w Sharm el-Sheikh. Natomiast jeśli chodzi o kwestie techniczne, to tak naprawdę jest jedyny przystanek po drodze, gdzie mogą być przeprowadzone prace w tych wszystkich poszczególnych tematach. Oczywiście, jak wiadomo, kwestie finansowania będą bardzo istotne ze względu na to, że bez pomocy finansowej państwa rozwijające się mogą mieć problemy z realizacją swoich zobowiązań, z realizacją swoich redukcji emisji. Przy czym tutaj też muszę podkreślić, że przez państwa rozwijające w ramach konwencji rozumiane są chociażby takie państwa jak Chiny czy Indie, które nie są tak kojarzone czasami w Polsce. Podczas gdy Polska nie występuje bynajmniej w ramach konwencji jako państwo rozwijające się, wręcz przeciwnie, jako państwo, które zobowiązało się już w konwencji klimatycznej do bycia jednym z przodowników redukcji emisji i dokonywania większych redukcji niż właśnie państwa rozwijające się typu Chiny. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, trzy elementy, takie trzy filary powiedzmy będą miały bardzo istotne znaczenie podczas dyskusji w Sharm el-Sheikh. Pierwsze to będzie finansowanie na rzecz działań adaptacyjnych w państwach rozwijających się. Drugie to będzie stworzenie mechanizmu finansowego dotyczące finansowania szkód i strat, czyli loss and damage. I trzecie to będzie ciąg dalszej dyskusji na temat stworzenia nowego celu finansowego po roku 2025. Zaczynając od tego ostatniego, w Cancun w 2010 państwa rozwinięte zobowiązały się do mobilizacji na rzecz państw rozwijających się 100 miliardów dolarów rocznie od roku 2020.
No i właśnie, tego celu nigdy nie udało się przyjąć.
Tego celu nie udało się osiągnąć. On został przyjęty, nie udało się go osiągnąć, ale jednocześnie w Paryżu zadeklarowano, że ten cel będzie jakby przedłużony do roku 2025, a potem zostanie wypracowany nowy cel. W Glasgow została przyjęta decyzja o rozpoczęciu prac nad tym nowym celem. Prace te mają się skończyć w roku 2024. Do tego czasu właśnie między innymi podczas sesji ciał pomocniczych, ale również pomiędzy tymi głównymi sesjami odbywają się warsztaty. W tym momencie w Bonn odbywają się drugie warsztaty. Pierwsze odbyły się, jeśli dobrze pamiętam, w marcu w Kapsztadzie. Kolejne odbędą się mniej więcej w połowie drogi między Bonn a Sharm el-Sheikh. Czwarte takie warsztaty z pewnym podsumowaniem odbędą się właśnie w Sharm el-Sheikh. Tutaj dyskutowane są kwestie związane zarówno z tym, kto powinien do tego celu kontrybuować, jaka powinna być jego wysokość, ale również jakie powinny być jego elementy, typu chociażby właśnie, czy powinno odejmować to kwestie szkód i strat, czy nie, czy powinno to obejmować na przykład finansowanie transferu technologii i tym podobne bardzo techniczne rzeczy. Jesteśmy jeszcze oczywiście na bardzo początkowym etapie dyskusji na temat tego celu, ale pewne elementy już w tym momencie się kształtują.
I czy twoim zdaniem tutaj dojdzie do jakiegoś przełomu? Znaczy nawet nie mówię o Bonn, jeżeli chodzi o ten aspekt rozmów, ale o Sharm el-Sheikh, bo mówisz, że no to ma zostać donegocjowane do 2024 roku. To jak rozumiem, dyplomaci i negocjatorzy mają jeszcze trochę czasu, żeby uzgodnić ostateczne zapisy w sprawie tej pomocy finansowej. Jak to wygląda?
Jak najbardziej. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie dyskusji. Natomiast już teraz podczas tej sesji w Bonn, dokładnie dziś po południu, będą dyskusje między innymi o kamieniach milowych dotyczących dyskusji nad tym celem co najmniej na ten rok oraz nad tym, jak ująć postęp, który został dokonany w ewentualnych negocjacjach w decyzji podczas COP27. Ostateczne decyzje, ostateczne liczby poznamy dopiero w roku 2024, ale jakieś kamienie milowe, jakieś uzgodnienie postępu powinno mieć miejsce jeszcze w tym roku, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, w jakim etapie negocjacji się znajduje.
To wróćmy jeszcze może do tych dwóch wcześniejszych filarów, o których wspomniałeś, które są przedmiotem rozmów w Bonn, czyli wyznaczenia globalnego celu adaptacyjnego. Powiedz coś więcej na ten temat, gdzie jesteśmy tutaj w rozmowach, co to jest dokładnie, jeszcze w szczególe, jakbyś mógł nam wszystkim to przypomnieć i dokąd te rozmowy w tym zakresie zmierzają.
Jeśli chodzi o wyznaczenie globalnego celu adaptacyjnego, w porozumieniu paryskim w artykule 2 zostały zapisane 3 konkretne cele. Pierwszym było dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 2 stopni, a najlepiej około 1,5 stopnia. Drugim celem istotnym było właśnie dostosowanie do zmian klimatu. Na podstawie tego artykułu zostało zaproponowane stworzenie globalnego celu adaptacyjnego. Trzecim celem było, mówiąc kolokwialnie, zazielenienie docelowo wszystkich przepływów finansowych, a zatem dostosowanie wszystkich przepływów finansowych do gospodarki niskoemisyjnej, a odejście od jakichkolwiek inwestycji, oczywiście w paliwa kopalne, w przemysły wysokoemisyjne. Globalny cel adaptacyjny, tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z pierwszą dyskusją na ten temat. Po raz pierwszy ten temat znalazł się na agendzie, czyli w porządku obrad ciał pomocniczych. To zostało zgłoszone zresztą stosunkowo późno do agendy, bo zostało dopiero zaproponowane w kwietniu. Dotyczy tego właśnie, w jaki sposób wyznaczyć ten globalny cel adaptacyjny, w jaki sposób go mierzyć. Być może będzie się wiązało to również z konkretnymi celami finansowymi, które będą przeznaczone właśnie na dostosowanie, głównie w państwach rozwijających się, gospodarek, społeczeństw do nieuniknionych skutków zmian klimatu, takich jak chociażby rosnące temperatury, susze, powodzie, które będą występowały w związku z tym. Być może również innego rodzaju działania, które trzeba będzie podjąć właśnie po to, żeby społeczeństwa w poszczególnych państwach były w stanie dostosować się do tego, co je stopniowo będzie czekało, ponieważ tak naprawdę nawet jeżeli mówimy o wzroście temperatury o 1,5 stopnia, to będzie wiązało się z pewnymi globalnymi skutkami, które będziemy odczuwać. Zresztą nawet w tym momencie, gdy mówimy o tym, że mamy temperaturę o 1,1 stopnia wyższą od temperatury w erze przedprzemysłowej, już odczuwamy pewnego rodzaju zwiększenie ilości fal upałów, bijemy kolejne rekordy temperatury, mierzymy się z coraz bardziej gwałtownymi powodziami, czy też pożarami, które w zeszłym roku chociażby trawiły Europę, Turcję czy Kanadę. W tym roku mamy bardzo poważne pożary na Syberii.
I drugi wreszcie, właściwie już trzeci, bo dwa mówiliśmy, filar, czyli stworzenie mechanizmu finansowego, tak jak powiedziałeś, dla szkód i strat powstałych w wyniku zmian klimatu. Co tutaj jest kluczowe, no i dokąd te rozmowy w tym zakresie zmierzają?
To jest kwestia, która tutaj akurat w Bonn nie została jeszcze tak naprawdę podjęta. Gdy były zgłaszane dodatkowe punkty rozszerzające porządek obrad na Bonn, zostały zgłoszone 2 propozycje. Pierwsza dotyczyła właśnie globalnego celu adaptacyjnego i ostatecznie ta propozycja została przyjęta. Druga dotyczyła stworzenia dużego mechanizmu dotyczącego szkód i strat, mechanizmu finansowego, który miałby docelowo pomagać państwom rozwijającym się z radzeniem sobie już z tymi szkodami i stratami poniesionymi właśnie w wyniku tych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Czy to będą huragany, powodzie, czy to będą pożary, czy to będą innego rodzaju zjawiska, które tak naprawdę powodują straty materialne w państwach rozwijających się poprzez zniszczenia domów, czasami nawet prowadzące do śmierci tamtejszych mieszkańców. Szkody i straty oczywiście występują wtedy, kiedy sama adaptacja już nie wystarczy. Tak naprawdę szkody i straty to jest coś, czego już po prostu nie dało się w absolutny sposób uniknąć i przekłada się to na bardzo konkretne zniszczenia, na bardzo konkretne straty finansowe, na konieczność bardzo konkretnej pomocy do tego, żeby powrócić do stanu sprzed wystąpienia konkretnego zjawiska. Dyskusje o tym, żeby w ogóle stworzyć taki mechanizm dotyczący szkód i strat, zaczęły się jeszcze pierwotnie w roku 2012 w Doha, natomiast do tej pory nie powstał konkretny mechanizm finansowy, czy to w postaci funduszu, czy też w postaci jakiegoś okna finansowego w istniejącym funduszu, który faktycznie mobilizowałby konkretne środki dedykowane tylko i wyłącznie dla tego celu i przekazywał je do państw rozwijających się. I to będzie jeden z elementów, który będzie bardzo poważnym tematem w dyskusji w nadchodzących miesiącach i być może, jeżeli nie zostanie ten temat uwzględniony w porządku obrad na Sharm el-Sheikh, być może będzie to temat, który doprowadzi do swoistej blokady dyskusji w Sharm el-Sheikh. Więc jest to również potencjalne zagrożenie dla przeprowadzenia faktycznie dosyć sprawnej dyskusji na samym kopie.
Czyli jak rozumiem, w Bonn już nie ma szans na to, żeby ten temat został jakoś szerzej poruszony, co też, tak jak powiedziałeś, tworzy pewne ryzyko dla kolejnego kopu, bo część państw po prostu może się zbuntować ze względu na nieuwzględnienie tego mechanizmu w negocjacjach. Czy to jest tak, że już zupełnie nie ma tej szansy, że Bonn nie poruszy tego tematu?
Nie ma w tym momencie oddzielnego punktu dyskutującego o tym temacie, ale w wystąpieniach poszczególnych państw, czy też w wystąpieniach społeczeństwa obywatelskiego, również w akcjach swoistych, które są przez społeczeństwo obywatelskie czasami organizowane, po prostu w celu dotarcia do świadomości czy to negocjatorów, czy też również obecnej tutaj prasy, ten temat jak najbardziej się pojawia. Konieczność stworzenia takiego mechanizmu pojawia się w wystąpieniach, pojawia się w wypowiedziach. Jedyne, co na razie nie będzie miało odzwierciedlenia, to w konkretnych tekstach przygotowywanych do przyjęcia przez KOP. Natomiast oczywiście będą naciski na to, żeby ten punkt znalazł się w agendzie KOP-u i żeby dyskusje już formalne, mające na celu faktycznie doprowadzenia do stworzenia takiego mechanizmu, zostały w Sharm el-Sheikh przeprowadzone. Jak mówię, brak takiego punktu w agendzie może doprowadzić do blokady. Natomiast jeżeli on pojawi się w agendzie, wcale nie oznacza, że decyzja ostateczna musi być podjęta w Sharm el-Sheikh. Być może to będzie po prostu stworzenie jakiegoś programu prac mającego na celu wypracowanie tego mechanizmu w perspektywie na przykład 2 lat.
To jeszcze o kuchnię prezydencką, że tak powiem, cię chciałem zapytać. Mamy cały czas prezydencję brytyjską po kopie w Glasgow, aż do samego początku kopu 27. Ta prezydencja będzie trwać, kiedy Egipcjanie przejmą pałeczkę i będą przewodzić tym negocjacjom. Czy na tym etapie możemy coś powiedzieć już na temat tej przyszłej prezydencji egipskiej, jakie będą jej najważniejsze priorytety, jeżeli chodzi o te tematy, o których poruszyłeś, czy oni już tutaj zarysowali taki swój jakiś plan minimum, który chcą osiągnąć? No i jak im w tym wszystkim Brytyjczycy pomagają? Czy ta brytyjska prezydencja jest cały czas widoczna, aktywna i próbuje to dziedzictwo Glasgow dalej przekazywać, wzmacniać i pomóc Egipcjanom, żeby weszli bez problemu w tą prezydencką rolę?
Do tej pory było tradycyjnie tak, że prezydencja ta, która obowiązuje, czyli w tym przypadku brytyjska, zajmuje się aktywnie działaniami mniej więcej do połowy roku. Później powoli zaczyna się wycofywać, a nowa prezydencja zaczyna coraz bardziej wchodzić w rolę prezydencji, pomimo faktu, iż obejmie tą rolę dopiero pierwszego dnia COP. Natomiast Brytyjczycy zapowiedzieli, że oni chcą być aktywni do samych działań w Sharm el-Sheikh i oni cały czas w tym momencie z tą aktywnością oczywiście wykazują. Promują pewnego rodzaju inicjatywy, które zainicjowali, również te o charakterze politycznym, czyli te, które nie są oparte o formalne dokumenty, formalne decyzje konwencji. Sami Egipcjanie zaczynają powoli dosyć aktywnie działać. Wiadomo, że priorytetami ze względu na to, że Egipt jest państwem położonym w Afryce, więc KOP również jest KOP-em afrykańskim, priorytetami zdecydowanie będą właśnie te 3 kwestie, które poruszyliśmy, czyli kwestie dotyczące globalnego celu adaptacyjnego, kwestie dotyczące szkód i strat, kwestie dotyczące finansowania, gdyż dla Afryki, zwłaszcza dla wielu państw najmniej rozwiniętych, czyli least developed countries, które są położone w Afryce, jest to kwestia, mówiąc wprost, to nie jest przenośnia życia lub śmierci. Tam dla wielu osób odpowiednie środki są kwestią przeżycia, a nie tylko kwestią tego, żeby żyło się być może troszeczkę lepiej. No i brak tych środków również może mieć poważne konsekwencje dla Europy w podobny sposób, z jakim mieliśmy do czynienia chociażby w roku 2015, gdzie doszło do znaczącej migracji z państw wówczas okolic śródziemnomorskich. W tym momencie może dojść również w dłuższej perspektywie do migracji ze strony państw afrykańskich. Dlatego też pomoc w tym momencie jest kluczowa, żeby być w stanie zachować te życia, żeby być w stanie zbudować odpowiednie trwałe społeczeństwa w państwach afrykańskich.
Ty jeszcze na sam koniec chciałbym cię zapytać o wojnę w Ukrainie i czy temat tego konfliktu, który tak bardzo mocno wpływa na całe nasze życie, na gospodarkę, na politykę, na wszystko to, co się dzieje wokół nas, czy on też jest obecny w Bonn? Czy przewija się w tych kuluarowych rozmowach, a może wręcz podczas obrad, czy widać to w zachowaniu delegacji z Rosji, z Ukrainy? Jak ta wojna w Ukrainie wpływa na rozmowy klimatyczne?
O ile podczas samych rozmów, z którymi mamy do czynienia na spotkaniach takich formalnych, w bardzo ograniczonym stopniu ten temat się przewija, aczkolwiek pośrednio też jest obecny. Sama delegacja ukraińska czy sama delegacja rosyjska, w spotkaniach, w których ja brałem udział, tutaj nie jest jedna osoba w stanie wziąć udziału we wszystkich spotkaniach, ponieważ odbywa się czasami kilka czy nawet kilkanaście spotkań równolegle, więc można tylko obserwować pewne ze spotkań. Ta kwestia, jak mówię, w samych dyskusjach formalnych nie jest obecna aż tak bardzo, aczkolwiek podczas wystąpień otwierających, w czasie wystąpienia przedstawiciela Rosji, większość sali opuściła salę obrad na znak protestu przeciwko również wypowiedziom, które powtarzały wypowiedzi rosyjskiej propagandy. W samych rozmowach kuluarowych ta kwestia jest jednakże obecna i to zarówno w kwestii tego, w jaki sposób sama wojna może wpłynąć na sytuację na świecie, jak i na jej konsekwencje, chociażby mogące prowadzić do problemów z żywnością, zwłaszcza w krajach rozwijających się, właśnie ze względu na ilość żywności, którą do tej pory dostarczała tamże Ukraina.
Przed tobą, Marcinie, jeszcze 3 dni rozmów w Bonn. Czy możemy wymienić, co się wydarzy później do COP27? Co będzie takim jeszcze ważnym wydarzeniem organizacyjnym, przygotowawczym do tego szczytu? No i czy Bonn, można powiedzieć, że zakończy się sukcesem? Jaki będzie taki papierek lakmusowy, którym moglibyśmy sprawdzić, czy jesteśmy na dobrej ścieżce do tego, żeby przyjąć ambitniejsze porozumienie podczas COP27 i posunąć naszą drogę w kierunku neutralności klimatycznej całego świata do przodu?
Na początek chcę powiedzieć, że każdy kolejny COP jest po prostu kolejnym krokiem w stronę walki z zmianami klimatu. Oczekiwanie tego, że dany COP będzie czymś wybitnie przełomowym, jest po prostu troszeczkę oczekiwaniem na wyrost. Każdy COP powinien być kolejną cegiełką w tym działaniu dążącym do osiągnięcia przez cały świat neutralności klimatycznej, w ustabilizowaniu naszego systemu klimatycznego. Jeśli chodzi o to, czy można określić kolejne posiedzenie ciał pomocniczych jako sukces, tutaj nie próbowałbym określania tych obrad jako sukces lub porażka. To jest po prostu przygotowanie jak największej liczby dokumentów do tego, żeby można było je przedłożyć lub dodatkowo przedyskutować właśnie w Sharm el-Sheikh. Papierkiem lakmusowym tak naprawdę będzie to, jakiego rodzaju decyzje i w jakich tematach zostaną przyjęte w Sharm el-Sheikh, a nie tylko sam postęp, z którym mieliśmy do czynienia tutaj. Jeśli chodzi o kolejne spotkania, z którymi będziemy mieli do czynienia w trakcie roku, one będą miały charakter bardziej polityczny, nie techniczny. Po pierwsze będzie to spotkanie grupy G7, które będzie miało bardzo istotny wpływ, pomimo iż dotyczy to tylko i wyłącznie największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Po drugie będziemy mieli do czynienia z dialogiem petersberskim w lipcu. Jest to spotkanie tradycyjnie organizowane przez Niemcy i mające na celu również przedyskutowanie tych najbardziej istotnych kwestii związanych już wprost z negocjacjami klimatycznymi na poziomie politycznym, jeszcze zanim zaczną się dyskusje na trzecim takim istotnym wydarzeniu, a mianowicie na pre-COP. Pre-COP jest już jakby takim ostatecznym wyczuciem przez prezydencję tego, w jakim miejscu jesteśmy, jakiego rodzaju tematy będą w jakim stopniu w stanie posunąć się do przodu, jakiego rodzaju decyzje będziemy w stanie przyjąć oraz nad jakimi elementami również należy popracować. Należy jednak pamiętać, że prezydencja pracuje tak naprawdę przez cały ten czas. Bardzo często osoba, która będzie pełniła funkcję prezydenta przez te pół roku, powiedzmy od początku lipca do samego COP-u, będzie objeżdżać najważniejszych partnerów i próbować przekonywać do przyjęcia bardzo konkretnych spotkań. Tak było na przykład podczas naszej prezydencji w 2018 roku, kiedy pan minister Kurtyka tak naprawdę objechał cały świat po to, żeby później faktycznie być w stanie przyjąć pakiet katowicki, co nam się wówczas udało. Oczywiście będą również pewne mniejszego rodzaju spotkania. Być może będą jeszcze spotkania, czy to w formacie grupy G20, czy to w formacie na przykład najważniejszych gospodarek świata. Są to spotkania, które również odbywają się w miarę regularnie, ale to już, tak jak mówiłem, to są kwestie polityczne, odbywające się poza głównym procesem, ale mające przełożenie później na wynik COP27. No jest jeszcze jedno pytanie, na które w tym momencie nie mam odpowiedzi. Czy COP27, podobnie jak 3 poprzednie COPy, spróbuje również gościć szefów państw i rządów, czy tak naprawdę skoncentruje się tylko i wyłącznie na szczeblu ministerialnym, jak to bywało zazwyczaj przed tak naprawdę COP-em w Katowicach. Zaproszenie szefów państw i rządów jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem, bo nie zawsze oni są gotowi na takie spotkanie przyjechać, ale jednocześnie w przypadku uzyskania odpowiedniej obsady jest w stanie dać swoistego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, kopa politycznego dla negocjatorów, wyznaczając jednak pewne cele, które powinny zostać przyjęte. Ryzyko polega na tym, że po pierwsze nie przyjadą przedstawiciele najważniejszych państw świata, po drugie na tym, że wyznaczone cele nie będą wystarczająco ambitne.
No i to będzie przedmiotem naszych obserwacji, w jakim kierunku to będzie zmierzać. Cały ten proces rozmów klimatycznych, no, zapowiadają się intensywne miesiące. Bardzo dziękuję Ci za tą relację z Bonn, z samego miejsca tych technicznych rozmów, które mają nas przygotować do COP27. Na pewno jeszcze nieraz będziemy do tego tematu wspólnie wracać, więc jeszcze raz dziękuję, Marcinie, za rozmowę.
Dziękuję i do usłyszenia.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.